Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności dnia, w tym uroczyste rozpoczęcie zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla Afryki oraz krakowskie obchody 800-lecia Franciszkanów. Następnie o biedaczynie z Asyżu opowie ksiądz Arkadiusz Nocoń. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Afryka przechowuje skarb bezcenny dla całego świata, swe głębokie poczucie Boga. Przypomniał o tym papież podczas mszy w Bazylice Watykańskiej na otwarcie drugiego zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla tego kontynentu. Podkreślił, że ten prymat Boga Stworzyciela mógł bezpośrednio stwierdzić, spotykając afrykańskich biskupów z wizytą ad limina, a jeszcze bardziej podczas podróży apostolskiej do Kamerunu i Angolii.
Gdy mowa o skarbach Afryki, myśli się od razu o jej bogatych zasobach, które niestety stały się i nieraz nadal są powodem wyzysku, konfliktu i korupcji. Natomiast Słowo Boże wskazuje nam inne bogactwo, ducha i kultury. Ludzkość potrzebuje go jeszcze bardziej niż surowców.
Papież zaznaczył, że z tego punktu widzenia Afryka stanowi ogromne duchowe płuco dla ludzkości cierpiącej kryzys wiary i nadziei. Jednak to płuco może zachorować. Obecnie atakują je przynajmniej dwa groźne stany patologiczne. Przede wszystkim jest to choroba szerząca się już w świecie zachodnim, materializm praktyczny połączony z relatywizmem i nihilizmem.
Rimane tuttavia indiscutibile.
Nie ulega wątpliwości, że tak zwany pierwszy świat nieraz eksportował trujące odpadki duchowe, zarażające ludność innych kontynentów, zwłaszcza afrykańskiego. W tym sensie kolonializm, którego nie ma już na płaszczyźnie politycznej, nigdy się jeszcze całkiem nie skończył. W tej samej perspektywie trzeba zasygnalizować drugi wirus, który mógłby dotknąć także Afrykę, mianowicie fundamentalizm religijny, zmieszany z interesami politycznymi i gospodarczymi. Grupy odwołujące się do różnej przynależności religijnej szerzą się na kontynencie afrykańskim. Czynią to w imię Boga, ale zgodnie z logiką przeciwną niż boska, czyli głosząc i praktykując nie miłość i poszanowanie wolności, tylko nietolerancję i przemoc.
W homilii papież poruszył też problemy afrykańskich rodzin oraz dzieci, które stanowią wielką i niestety cierpiącą część ludności Czarnego Lądu. Przypomniał, że Kościół w Afryce i na całym świecie okazuje macierzyńską miłość najmniejszym, również tym, którzy się jeszcze nie narodzili. Kościół jako wspólnota ludzi pojednanych z Bogiem i między sobą jest powołany, by być proroctwem i zaczynem pojednania różnych grup etnicznych, językowych, a także religijnych, dodał Ojciec Święty.
Do synodu papież powrócił również na Anioł Pański.
Afryka to kontynent o niezwykłym ludzkim bogactwie. Obecnie ma około miliarda ludności, a jej przyrost naturalny jest najwyższy w skali światowej. Afryka to ziemia obfita w życie ludzkie, ale to życie naznaczone jest ubóstwem i cierpi nieraz ogromną niesprawiedliwość. Kościół stara się to przezwyciężyć mocą Ewangelii i przez konkretną solidarność licznych instytucji oraz inicjatyw charytatywnych. Prośmy Maryję, by błogosławiła drugie zgromadzenie synodalne dla Afryki, wypraszając pokój i rozwój dla tego wielkiego umiłowanego kontynentu.
Nie mogę zapomnieć o konfliktach zagrażających obecnie pokojowi i bezpieczeństwu ludów kontynentu afrykańskiego, dodał papież po modlitwie maryjnej. Powiedział, że z niepokojem śledził w tych dniach poważne akty przemocy, jakie wstrząsnęły ludnością Gwinei. Rządząca tym afrykańskim krajem junta wojskowa krwawo stłumiła demonstrację opozycji. Zginęło ponad 150 osób, prawie 1300 odniosło obrażenia. Ojciec Święty złożył kondolencje rodzinom ofiar, wzywając do dialogu i pojednania. Wyraził nadzieję, że nie będzie się szczędzić wysiłków dla osiągnięcia sprawiedliwego rozwiązania.
Na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański Benedykt XVI szczególnie pozdrowił Franciszkanów świętujących 800-lecie zatwierdzenia reguły świętego Franciszka z Asyżu.
Wspominając świętego Franciszka, Szczególnie pozdrawiam dzisiaj wspólnoty franciszkanów, którzy świętują w Krakowie 800-lecie zatwierdzenia reguły zakonu i charyzmatu. Módlcie się z mną, by wierni trwali w miłości Chrystusa, ubogiego, czystego i posłusznego, niosąc ludziom ewangeliczną radość. Całej rodzinie franciszkańskiej i wam wszystkim a serca błogosławię.
Zwieńczeniem ogólnopolskich obchodów jubileuszu była Eucharystia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przewodniczył jej kardynał Stanisław Dziwisz. Niech wasze świadectwo trwa i jaśnieje w 9. stuleciu fascynującej przygody franciszkańskiej w Kościele i na świecie, życzył franciszkanom z całej Polski metropolita krakowski.
Mecz piłkarski, wielki koncert i festyn na krakowskim rynku, ale także otwarta klauzura zakonna, sympozjum naukowe i kapituła namiotów. Pięciodniowe obchody 800-lecia zatwierdzenia reguły świętego Franciszka z Asyżu obfitowały w wydarzenia. Ich celem było z jednej strony wyjście braci na zewnątrz i zaproszenie świeckich do wspólnego świętowania, tak by dzielić się z nimi franciszkańskim charyzmatem ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i radości. Dla samych braci ważniejsze okazało się jednak doświadczenie jedności. To najważniejszy owoc tego jubileuszu, uważa ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy zakonu franciszkanów konwentualnych.
Udało nam się zintegrować środowiska franciszkańskie. Franciszkanie wywodzą się z jednego pnia, od jednego ojca, świętego Franciszka z Asyżu, ale mamy trzy gałęzie i każdy do tej pory jakby robił swoje. A teraz udało się nam po 8 wiekach coś wspólnego zrobić razem i to bardzo dobrze, do tego stopnia, że dalej chcemy kontynuować już po jubileuszu różne wspólne inicjatywy.
Franciszkanie nie tylko świętowali, zastanawiali się nad nowymi wyzwaniami i przyszłością zakonu. Dla ojca Zdzisława Kijasa jednym z najważniejszych elementów duchowości franciszkańskiej jest dzisiaj umiłowanie człowieka i przypominanie o jego godności. Tak ważny w odhumanizowanym świecie, kiedy kwestionowane są podstawowe wartości i prawa człowieka.
Jednym z bardzo istotnych elementów duchowości franciszkańskiej to jest odkrycie samego siebie. To nie jest ekspresja na zewnątrz, ale przede wszystkim ekspresja wewnątrz siebie, do wnętrza, czyli odkrycie swojej godności. Odkrywając swoją godność, ja odkrywam, że wtedy nie jestem sam, że jest Bóg, który pociesza wtedy, kiedy jestem strapiony, albo dodaje sił, kiedy pragnę coś realizować.
Mamy być pomostem, uważa ojciec Jan Maria Szewek. Jego zdaniem nie potrzeba wymyślać nowych zadań. Wystarczy wsłuchać się w przesłanie świętego Franciszka z Asyżu i realizować je w ciągle zmieniających się warunkach i okolicznościach.
Nie trzeba nic nowego robić, tylko wrócić do tego, co zaproponował święty Franciszek, dlatego że może nie taką samą, ale podobno mamy sytuację jak w XIII wieku i ludzie tego samego oczekują od nas, franciszkanów, abyśmy postawili na pokorę, na ubóstwo, na otwarcie się na drugiego człowieka. I o tym nam przypomniał m.in. Raniero Cantalamessa, który specjalnie do nas przyleciał z Włoch, kaznodzieja domu papieskiego, i on powiedział, że mamy być tak jak w XIII wieku pomostem między duchowieństwem hierarchicznym a masami, a ludem Bożym.
Całą rodzinę franciszkańską namawiał do tego kardynał Stanisław Dziwisz podczas mszy świętej na zakończenie jubileuszowych obchodów. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Święty tygodnia.
Franciszek z Asyżu.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Czwartego października wspominamy w kościele świętego Franciszka z Asyżu. Jan Bernardone, bo tak brzmiało jego prawdziwe imię i nazwisko, urodził się w tym włoskim mieście w roku 1182. Jego rodzice Piotr i Joanna Pika posiadali sklep z suknem i należeli do zamożniejszych obywateli miasta. Mały Jan, albo raczej Francesco, czyli Francuzik, jak nazywał go ojciec, ze względu na matkę pochodzącą z Francji, mógł więc uczęszczać do szkoły, aby kiedyś zastąpić ojca w interesach. Mimo wielu zdolności, Franciszkowi niespieszno jednak było ani do nauki, ani do interesów. Młodość spędza beztrosko w otoczeniu kompanów. Śpiewa, pisze wiersze. Ma szalone pomysły i jest hojny dla przyjaciół. Szybko więc staje się ich przywódcą. marzy o rycerskiej sławie. Mając 20 lat, wyrusza na wojnę z Perudzią. Dostaje się do niewoli. Ciężko choruje. Po powrocie do zdrowia raz jeszcze próbuje żołnierskiej przygody, ale w jego duszy toczy się już cicha walka. W końcu bierze rozbrat ze światem. Zostawia swych przyjaciół, interesy ojca i marzenia o sławie. W samotności, ubóstwie i na modlitewnym czuwaniu pragnie stać się doskonałym naśladowcą Chrystusa i odbudować Jego Kościół. Szybko gromadzą się wokół Niego uczniowie. Papież zatwierdza ułożoną przez Franciszka regułę. Powstaje zakon braci mniejszych, sióstr klarysek i trzeci zakon przeznaczony dla ludzi świeckich. 14 września 1224 roku jego największe pragnienie – upodobnić się całkowicie do boskiego mistrza – nabiera znaczenia dosłownego. Chrystus w postaci Serafina odciska na ciele Franciszka swoje rany. Będą to pierwsze w historii Kościoła potwierdzone stygmaty, a sam Franciszek będzie odtąd nazywany Serafickim. Od tego mistycznego doświadczenia na górze Alverni żył będzie jeszcze 2 lata, ale już bez misyjnych wypraw, kazań do ptaków i stajenki w Greccio. Pan Bóg stopniowo będzie go ogołacał, ale właśnie wtedy, gdy utraci wzrok i cierpiał będzie na malarię, gdy wrzody żołądka i reumatyzm będą skręcały jego ciało, napisze słynną pieśń słoneczną, najradośniejszą modlitwę, jaką zna chrześcijański świat.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature.
Bądź pochwalony, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z bratem Słońce, przez które staje się dzień i nas oświecasz. Bądź pochwalony, Panie mój, przez brata Księżyc i gwiazdy, które ukształtowałeś na niebie. Bądź pochwalony, Panie mój, przez brata wiatr i powietrze, chmury i pogodę i każdy czas, przez który Twym stworzeniom dajesz utrzymanie. Bądź pochwalony, Panie mój, przez siostrę wodę i brata ogień i naszą matkę ziemię, która nas żywi i chowa. Chwalcie i błogosławcie Pana mego. Dziękujcie mu i służcie z pokorą. W świadomości przeciętnego chrześcijanina funkcjonuje często uproszczony obraz świętego Franciszka, kojarzonego z kwiatkami, ptaszkami i wilkiem podającym łapę. A przecież ten mistyk i stygmatyk był zarazem człowiekiem z krwi i kości. Był kimś, kto w XIII wieku nie tylko wydobył Kościół z kryzysu, ale dokonał w nim największej rewolucji trwającej po dzień dzisiejszy. Któż wyliczy tych wszystkich świętych, którzy pociągnięci jego przykładem weszli na drogę ewangelicznego radykalizmu? Antoni z Padwy, Bonaventura, Bernardyn ze Sieny, Piotr z Alkantary, ale także polscy święci, Jakub Strzemię, Jan z Dukli, Szymon z Lipnicy. Któż ogarnie tę rzeszę ludzi, która na przestrzeni wieków doświadczyła za przyczyną biedaczyny z Asyżu dotknięcia Bożej łaski? To był chyba Amerykanin, wspomina Waldemar Łysiak zdarzenie u grobu świętego Franciszka. Wysoki, młody blondyn o zwalistym cielsku w dżinsach i sandałach. Stał i patrzył z głupawym, drwiącym uśmieszkiem na ludzi klęczących wokół ołtarza pod niszą i żuł gumę ostentacyjnie, drażniąco, hałaśliwie. Czuł się wyższy i był wyższy, bo stał. Mniej głupi. Jak długo tak się czuł, nie wiem. Pamiętam tylko, że oczy zmieniały mu się powoli, jakby zdziwione, że jego demonstracja napotyka na obojętność modlącego się tłumu, a uśmieszek spełzał z nalanej twarzy i zastygł w dziwnym skurczu. Przestał laskać, a potem nagle wyjął gumę i schował wstydliwie do kieszeni. Ukląkł, najpierw na jedno kolano, potem na drugie. Pochylił głowę. Tę scenę zapamiętam do końca życia, chociaż nigdy jej pewnie nie pojmę. Gdyby mi ją opowiedziano, być może bym nie uwierzył. Ale ja to widziałem. Święty Franciszku z Asyżu, nie umiem Cię naśladować. Nie mam za grosik świętości. Nad Biblią boli mnie głowa. Ryby nie wyszły mnie słuchać. Nie umiem rozmawiać z ptakiem. Pokąsał mnie pies proboszcza. I serce mam byle jakie. Jest rzeczą niepojętą, że ten, którego tak trudno naśladować, jak pisał ksiądz Twardowski, który wydaje się tak odległy, tak niepodobny do współczesnego człowieka, wciąż nas zadziwia, oczarowuje. I to nie tylko chrześcijan, bo nawet niewierzący są pod urokiem tej postaci. To chyba jedyny święty, jak słusznie ktoś zauważył, który nie ma wrogów i jest powszechnie akceptowany. Czym tłumaczyć ten fenomen? Chyba ukrytą na dnie ludzkiego serca nieustanną tęsknotą za pokojem i dobrem, za radością i prostotą. Gdy umierał na gołej ziemi w Porciunkuli, poprosił braci, aby zaśpiewali. Przyszli więc bracia i rzewnymi łzami rozpoczęli hymn Brata Słońca, ułożony przez świętego w czasie jego choroby. Do tego hymnu dodał teraz ostatnią strofę. Bądź pochwalony, Panie mój, przez naszą siostrę, śmierć cielesną. Tak umierał ten, któremu tu na ziemi udało się pogodzić miłość z cierpieniem, człowieka z wilkiem i życie ze śmiercią. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu, żyjąc w ubóstwie i pokorze, upodobnił się do Chrystusa. Daj, abyśmy, idąc tą drogą, naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
I to już wszystko w niedzielnym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.